Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. Będzie muzyka polska, do tego jeszcze dawna. A w tej części?
A w tej części spotkamy się z artystami opery Nowa, między innymi z laureatem nagrody imienia Jana Kiepury.
I wyróżnionym,
tak. Najlepszy debiut to Sławomir Kowalewski.
A ten wyróżniony to Tadeusz Szlenkier.
Pięknie, że został wyróżniony. No i jeszcze Jacek Greszta, który w tym roku jubileusz swój 25-lecia pracy świętował. Dość skromnie, ale jednak
bo to w ogóle niezwykły, skromny człowiek.
Tak, właśnie. I to tyle, jeśli chodzi o operę, która już zakończyła działalność i się remontuje.
Tak, i dlatego nie może się odbyć tam BIM tegoroczny. Tak więc zapraszamy. To pierwsza część naszego spotkania i zaczniemy od Tadeusza Szlenkiera, który cały czas, mimo że no, w jakiś sposób rozstaje się etatowo z naszą operą, mówi o bydgoskiej operze Moja Opera.
Nie, no prawda jest taka, że rzeczywiście z wielu różnych przyczyn tak się składa, akurat zbiega się w czasie, że mi się kończy umowa. Postanowiłem, że nie będę i tym razem przedłużać. Dlatego, że no, to nie znaczy, że nie będziemy współpracować. Ja będę tutaj, na szczęście już mamy domówiony cały przyszły sezon 2017-18 i myślę, że będę mniej więcej tak samo często pojawiać się na scenie opery Nowa co dotychczas, więc bardzo się cieszę, że nie stracimy ze sobą kontaktu. Natomiast z wielu przyczyn i rodzinnych, i zawodowych musiałem podjąć taką decyzję, żeby się przeprowadzić, wyprowadzić z Bydgoszczy. No, mogę powiedzieć po prostu, że nam się powiększyła trochę rodzina. Urodziło nam się czwarte dzieciątko, trzeci synek i zaczęliśmy mieć problemy, żeby się pomieścić wszyscy w jednym mieszkaniu, a mieliśmy do dyspozycji właśnie w rodzinnym mieście mojej żony, czyli w Skierniewicach, tam mamy możliwość mieszkania w domu, więc przeprowadziliśmy się. Powiem też, że Skierniewice są takim bardziej centralnym miejscu położone, ale
bliżej Warszawy,
w której dosyć dużo będę w przyszłym sezonie występował i to zresztą był kolejny powód, może kto wie, który jest ważniejszy, że ze względu na moje liczne zobowiązania tu i ówdzie.
Bo nie tylko w Warszawie, powiedzmy.
No nie tylko w Warszawie, bo również i w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku.
Ale też i za granicą.
Właśnie o to chodzi. I dlatego dosyć dużo będę miał rozmaitych wyjazdów i angaży w przyszłym sezonie. Już uznałem, że nie byłoby to całkiem uczciwe, gdybym był na etacie, a nie mógłbym być dostępny i nie byłbym w pełni dyspozycyjny wobec naszego teatru, z którym, muszę dodać i podkreślić, wiąże mnie bardzo, bardzo wiele w dalszym ciągu i może nawet coraz więcej.
I cały czas pan mówi nasz teatr.
No nasz teatr, to jest mój teatr, to jest nasz teatr bydgoski, nasza opera, z której powinniśmy być wszyscy naprawdę dumni, dlatego że gdziekolwiek nie pojadę, to tylko mogę się przekonać o tym, że nie ma to jak Bydgoszcz. Naprawdę. I to był, ja właśnie kończę w tej chwili siódmy sezon.
Czas szybko leci. Tak.
Czas szalenie szybko leci. I to były naprawdę wspaniałe 7 lat, wspaniałych 7 lat, tych może tłustych. Mam nadzieję, że nie nadejdą jakieś chude w tej chwili. Natomiast całkowicie utożsamiam się ciągle z naszą operą i będę zawsze z przyjemnością tutaj przyjeżdżać. I na szczęście tak się składa, że jak już powiedziałem, w przyszłym sezonie w wielu tytułach naszych, w których brałem udział w dalszym ciągu, wystąpię, więc tylko na nieco innych zasadach. Ale to mam nadzieję, że nikt z naszych widzów nie zauważy jakiejś znaczącej różnicy. Cieszę się bardzo, że ta nasza współpraca będzie w dalszym ciągu utrzymana i na pewno nie na najbliższy tylko sezon, ale na całe lata, bo no, 7 lat, to było 7 dobrych lat, bo to był pierwszy teatr, w którym ja byłem związany jakoś umową o pracę i takim etatem i muszę powiedzieć, że bardzo dużo z tego okresu wyniosłem, bardzo dużo się nauczyłem. Myślę, że rozwinąłem się również i scenicznie, i wokalnie. I pod każdym względem to był bardzo dobrze wykorzystany okres, więc...
No w tej chwili pana kariera rozkwita jeszcze bardziej, bo już rozkwitała 7 lat temu i to mocno.
No rzeczywiście jest tak, że teraz się jakoś tak, jak to się mówi, zakręciło, bo ten sezon przyszły już mam w zasadzie co do dnia zapewniony i powoli mi się już następny sezon wypełnia, bo...
Właśnie chciałam spytać, tak... jak wygląda pana kalendarz, do którego roku pan już
powoli... No mam różne angaże, mam ten przyszły sezon, czyli ten, który się zacznie powiedzmy z końcem sierpnia, no to jest do końca czerwca włącznie, to już nie jestem w stanie już niczego więcej przyjąć, bo na szczęście tak się udało, że dla Bydgoszczy się znalazło dużo bardzo czasu, na szczęście, ale właśnie będę w Warszawie, będę miał w trzech tytułach wystąpię. Pierwszy to będzie Eros i Psyche Różyckiego, to jest taka mało znana, bardzo mało wystawiana opera, która będzie wystawiona jako na otwarcie, jako pierwsza premiera w nowym sezonie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tam również zaśpiewam Rigoletto w październiku i całą serię przedstawień Madamy Butterfly w drugiej części sezonu. Zresztą mogę od razu Państwa zaprosić na Madamy Butterfly w maju przyszłego roku do Opery Nowa w Bydgoszczy, bo będziemy wznawiać ten tytuł z moim udziałem również, więc bardzo się cieszę i cieszę się, że mogę Państwa na to wszystko zaprosić.
To był Tadeusz Szlenkier, który będzie trochę podróżował po świecie, już zresztą czyni to od wielu lat. Na nasze deski jednak będzie wracał, bo to jego opera, jak Państwo słyszeli. Teraz uhonorowane nagrodą imienia Jana Kiepury za najlepszy debiut operowy, Sławomir Kowalewski.
Baryton, solista Opery Nowa, no i najważniejsza rzecz w ostatnich dniach, czyli laureat muzycznej nagrody teatralnej imienia Jana Kiepury za najlepszy debiut w
tak
minionym sezonie. Gratuluję.
Dziękuję uprzejmie.
To miłe otrzymywać nagrody.
A, rzeczywiście. Zwłaszcza jeżeli doceniana jest czyjaś praca, to jak najbardziej.
I tym bardziej jak się debiutuje.
Tak, oczywiście.
Duża konkurencja była w tej kategorii?
Wie pani co, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia.
Czyli nie przedstawiano wyróżnionych?
Nie przedstawiano, nie. Czasami przedstawiano, czasami nie, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy to była kwestia przypadku, czy po prostu tak sobie organizator zaplanował, nie wiem.
Jak się czuję debiutant po pierwszym sezonie?
Zmęczony, bo to był...
A to dopiero początek pana drogi.
Tak, oczywiście. I właśnie te początki są zawsze najtrudniejsze, ponieważ trzeba się wdrążyć w nowy repertuar, a co za tym idzie, bardzo dużo pracy własnej, niezwiązanej, że tak powiem, z pójściem do zakładu pracy i po prostu...
Jak to brzmi, do zakładu pracy?
Tak, bo to jest kwestia taka, że każdy z nas poza właśnie tym pójściem na te 8 godzin dziennie do pracy, musi jeszcze mnóstwo swojej własnej pracy włożyć w czasie prywatnym, żeby po prostu tą partię przygotować, jedną, drugą, trzecią. Mi się w tym sezonie udało przygotować 11 partii i zaśpiewać 36 spektakli. No i te przygotowania zawsze są najtrudniejsze, bo no, rzadko kiedy można się tak naprawdę wtedy wyspać.
Czyli najczęściej pan wchodził do spektakli,
tak,
prawda?
Tak.
Czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze? Czy woli pan, już ma pan doświadczenie, pracować nad rolą tak od początku do końca z reżyserem?
Wie pani, zależy od, po pierwsze od dzieła, jakiego się podejmuje, po drugie od roli, jaką będę tam wykonywał, od tego, czy to jest pierwszoplanowa, drugoplanowa, czy jakaś jeszcze mniejsza. Po trzecie, tak naprawdę od tego, kim był kompozytor, jak przystępne jest to dzieło. Szczerze mówiąc, najłatwiej wchodziło mi się w partie, w dziełach, które już były wyreżyserowane, które są po prostu wznowieniami. Najciężej zawsze, póki co, mi się wchodzi w dzieła takie nowe.
Przygotowywane,
bo to jest cały czas, wie pani, rysowanie scen, cały czas szukanie tej postaci. To jest największa praca, więc siłą rzeczy jest to też najtrudniejsze, żeby jakby na premierze potem się pokazać i...
Ale potem się zbiera te najlepsze konfitury.
I jeżeli się, tak, jeżeli faktycznie uda nam się do tej premiery dotrwać i stanąć na pierwszej czy drugiej premierze, to tak.
Czyli Wesele Figara to było okupione ciężką pracą?
Tak, zdecydowanie tak. To już praca ruszyła tak naprawdę od lutego, gdzie przez całe 3 miesiące przygotowywaliśmy dzieło. No niełatwe, wbrew pozorom, naprawdę niełatwe, bo Mozart jest bardzo trudnym kompozytorem pod względem wykonawczym, pod względem tego, jak się odnaleźć na scenie razem z tą muzyką. No i ta muzyka nie wybacza.
To prawda, jest krystaliczna.
Tak.
To jest taka koronka.
Dokładnie tak.
Którą trzeba dobrze zaśpiewać, ale też i ważna jest postać.
Oczywiście, więc albo się ją umie, albo się nie umie.
Ale pan jest chyba takim zwierzęciem scenicznym.
Często to słyszę, natomiast trudno mi naprawdę powiedzieć, ponieważ znam osoby dużo lepsze ode mnie i to nawet młodsze ode mnie, które potrafią na scenie się wykazać, a mi też trudno stanąć obok, spojrzeć na siebie i stwierdzić, czy to było dobre, czy mogło być lepsze, choć moim zdaniem zawsze może być wszystko lepsze, i gra sceniczna, i śpiew, i tak dalej. Trudno mi samego siebie ocenić. Staram się zawsze być obiektywnym, bo tylko ja tak naprawdę mogę sam się, że tak powiem, zmotywować do dalszej pracy. Jeżeli stwierdzę, że ten występ na przykład nie był najlepszy, muszę coś z tym zrobić koniecznie, bo nie każdy mi jest w stanie to powiedzieć. Nie każdy nawet chce mi to powiedzieć. W tym świecie bardzo często wygląda sytuacja po takim spektaklu w ten sposób, że po prostu rzadko kiedy można usłyszeć jakąś konstruktywną krytykę. Ktoś podejdzie i mówi, nie, no świetnie, było fajnie, naprawdę, tu mi się to podobało i tak dalej.
Ale to z kolei mi się nie podobało.
Właśnie rzadko słyszę, że coś komuś się nie podobało. Bo wie pani, łatwiej jest kogoś pochwalić, a trudniej jest kogoś skrytykować, nawet jeżeli ma się w tym dobre intencje. No chyba, że się jest w jakichś bardzo bliskich relacjach, wtedy nie ma problemu. To wtedy wręcz aż na swoich przyjaciółach
wymuszam
to. Jak
pan odebrał taką krytykę?
Dla mnie krytyki są najcenniejsze. Pochwały za to, za tamto, to nie wnosi nic dla mnie. Ja się cieszę, że komuś naprawdę sprawiłem przyjemność, że moja praca w jakimś stopniu została doceniona i komuś się to podobało, jasne. Natomiast wiem, że zawsze może być lepiej i dla mnie krytyka jest najcenniejsza, bo wtedy wierzę, że ktoś naprawdę z uwagą patrzył i mógł się doczepić do każdego możliwego szczegółu, a w każdym występie można się do czegoś doczepić.
Sławomir Kowalewski, za którym już pierwszy sezon w Operze Nowa, no ale mamy nadzieję, że jeszcze tych sezonów w Operze Nowa będzie więcej, chociaż no, tak to jest z młodymi śpiewakami, że szukają szczęścia i szukają swojego pomysłu na życie. Kolejny śpiewak to bas. Wcześniej mieliśmy tenora, barytona, to teraz będzie bas. I to będzie Jacek Greszta, obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia pracy artystycznej.
25 lat nie jest to bardzo długi czas, ale też nie jest mało. Więc jestem bardzo mile zaskoczony, że doczekałem tego pięknego jubileuszu i mam nadzieję, że to nie ostatni jubileusz i myślę, że w dalszym ciągu będę sprawnie mógł na scenie pracować i w Akademii również muzycznej i że jeszcze wiele ról przede mną i że jeszcze będę mógł się pocieszyć bycia z Państwem tutaj w Bydgoszczy i myślę jeszcze poza Bydgoszczą.
Ta Bydgoszcz w Pana życiu się przewija i przewijała już wcześniej.
Tak, od Bydgoszczy w ogóle zaczęła się moja przygoda z operą. W ogóle to się zaczęło bardzo tak nietypowo, bo zwykle sezony artystyczne rozpoczynają się w jesieni.
Tak jest.
A ja zacząłem swoją współpracę i w ogóle pracę z operą na wiosnę, w maju. To przepiękny czas oczywiście. I przyjechałem tutaj do Bydgoszczy jako młody student, jeszcze nie absolwent Akademii Muzycznej, bo byłem wówczas na 5. roku studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim. I po wcześniejszym przesłuchaniu mnie tutaj przez pana dyrektora Figasa zaproponowano mi pierwszą rolę notariusza w Gianni Schicchi. Premiera odbyła się 9 maja 1992 roku, który to spektakl prowadził sam pan dyrektor Maciej Figas. No i oczywiście grono wspaniałych koleżanek i kolegów solistów, którzy mnie tu przyjęli, przygarnęli jako młodego adepta sztuki, którym jestem bardzo wdzięczny po dzień dzisiejszy, że tak mile mnie przyjęto i bardzo wszystkim za to dziękuję.
A przyjechał pan do nas skąd, panie Jacku?
W ogóle pochodzę z południowo-wschodniej części Polski, z przepięknego Roztocza, dokładnie z Zamościa. Jest to przepiękny region, bardzo malownicze tereny, a w środku tegoż pięknego regionu wspaniały renesansowy Zamość, który jest po prostu oczarowujący dla wszystkich turystów, no i oczywiście dla mnie jako osoby, która pochodzi z tego miasta. Ciekawostką jest jeszcze to, że się urodziłem w Szczebrzeszynie, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie. I na tym, że Roztoczu mogłem się wychowywać i smakować pięknych klimatów, że tak powiem, pięknych pejzaży. Nie było mi to obojętne, cała wrażliwość chyba się bierze z tej ziemi, z tego pięknego miasta uporządkowanego, renesansowego, gdzie jest piękna perspektywa, gdzie no, jak gdyby całe piękno zostało zakodowane potem wewnątrz mnie tutaj.
A kto odkrył ten talent wokalny u pana? I w którym momencie to się stało?
Moja droga muzyczna była bardzo, bardzo późno rozwijana, bo dopiero w szkole podstawowej, gdzie już dzieci w tym czasie grały, śpiewały, to ja zaczynałem dopiero od podstaw, w sumie od 8 klasy dopiero zacząłem się.
Czyli musiał pan nadrabiać sporo.
Musiałem bardzo dużo nadrobić i przygoda z muzyką wzięła się stąd, że zawsze u nas był szacunek w domu do muzyki, do śpiewu. I tak po kilku latach, w 1986 roku, zostałem pierwszym absolwentem klasy śpiewu szkoły muzycznej w Zamościu i dostałem się na studia w Warszawie do klasy pani docent Alicji Dankowskiej w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. I tak się zaczęła ta przygoda ze śpiewem.
Bas Jacek Greszta, do usłyszenia i zobaczenia w nowym sezonie w Operze Nowa w Bydgoszczy.
A przed nami najnowsza płyta Atom String Quartet. Uwielbiam tych czterech panów. Niezwykli wirtuozi, wiedzący czego chcą od muzyki. To są na pewno twórcy, a nie odtwórcy.
No i właśnie to atom jest bardzo ważne w ich nazwie, bo oni rzeczywiście atomowo grają. Są niesamowicie wspaniali w tym swoim graniu, z wielką pasją to robią. No i sukces jest smurowany.
Tak jest, realizują różne projekty. Z jednym z nich przyjechali do Bydgoszczy przed rokiem na Rzekę Muzyki. Wówczas rozmawiałyśmy z całą czwórką. A Atom String Quartet tym razem wydał swoją płytę zatytułowaną Seifert. A więc wykonują na tym krążku kompozycje, które przed laty napisał Zbigniew Seifert, znakomity wirtuoz skrzypiec, bardzo młodo zmarł, bo w wieku zaledwie 33 lat. Ale przez te 33 lata narobił bardzo wiele dobrego dla polskiego jazzu. Atom String Quartet, jak już mówiłyśmy, pojawił się na poprzedniej Rzece Muzyki, a tegoroczna Rzeka Muzyki zaczyna się już jutro. Tak więc wprowadzając Państwa w tegoroczną Rzekę Muzyki, przypomnimy to spotkanie sprzed roku. Determinuje, że kwartet od pierwszej próby świetnie brzmi i że się dobrze czujecie w tym zespole i że nagrywacie kolejne płyty, które zdobywają nagrody.
Grałem w kilku kwartetach smyczkowych i tutaj nie dość, że graliśmy od początku muzykę, którą sami sobie notowaliśmy, sami zapisywaliśmy, sami sprawdzaliśmy, co nam się podoba, co nie. Nie graliśmy w ogóle muzyki klasycznej, to mimo jakby tego, że to był taki pierwszy element, który sprawiał dosyć dużą trudność, żeby znaleźć odpowiedni czas razem w zespole, żeby nauczyć się jakby współgrać razem i akompaniować sobie nawzajem podczas tego, jak ktoś gra solo. To też ten kwartet miał taką cechę, która jest... No myśmy nigdy specjalnie jakoś nie pracowali na przykład nad intonacją. To jest... Nie wiem, czy słuchają nas muzycy, natomiast intonacja to jest, można powiedzieć, to, że akord brzmi czysto po prostu, jeżeli cztery osoby grają poszczególne składniki. I często wiemy, że kwartety smyczkowe pracują bardzo mocno nad intonacją. My również pracujemy nad tym, ale nie w takim stopniu, żeby to spędzało, żebyśmy musieli spędzać nad akurat intonacją nie wiadomo ile godzin, zawsze jakoś te akordy stroją, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, na przykład po moich poprzednich kwartetach. Więc jeżeli miałbym jakoś zdefiniować to, dlaczego to zapaliło, to między innymi dlatego, też z drugiej strony dlatego, że po prostu każdy z nas improwizuje. Jakby posługujemy się wspólnym językiem, wszyscy jesteśmy jazzmenami, nie tylko klasykami, nie jest tak, że na przykład trzech improwizuje, a jeden nie. No także można powiedzieć, że to jest dosyć duże szczęście, że w jednym czasie spotkaliśmy się w czterech i po prostu założyliśmy ten zespół.
Tak do końca chyba was sklasyfikować nie można i wrzucić do jednej szufladki, że jesteście jedynie kwartetem jazzowym, prawda? Tam słychać te wasze wykształcenie klasyczne.
To prawda, nawet dzisiaj wykonamy dwie etiudy Witolda Lutosławskiego w opracowaniu na kwartet smyczkowy, etiudy fortepianowe. Krzysiek zrobił świetną aranżację, więc ciągnie nas w różne strony, w różne kierunki. Dużo czerpiemy z muzyki właśnie klasycznej, klasycznej, jazzowej, folkowej. Dawid pochodzi z Zakopanego, tam jego, nie wiem, on jest urodzonym skrzypkiem, który potrafi po góralsku grać, więc naprawdę mamy tych elementów, które nas interesują, bardzo dużo. I to nie tylko to, bo i muzyka współczesna, która aktualnie powstaje, muzyka rozrywkowa też nas wszystkich interesuje, więc inspiracji jest naprawdę sporo.
Inspiracje do tego jeszcze, no to jest dla was taka forma troszeczkę, nie, to jest złe słowo, usługowa, ale też gracie z różnymi wykonawcami, tak? Jak to traktujecie?
Nie usługowo, tylko staramy się być równorzędnymi partnerami dla artystów, z którymi współpracujemy i na tym nam bardzo nam zależy właśnie, żeby na tym partnerstwie, a współpracujemy no, z wieloma artystami z półki jazzowej i popowej i klasycznej. I mamy tych projektów rzeczywiście sporo.
Nawiążę do tego pytania, bo na przykład bardzo ciekawym przykładem czegoś, takiej współpracy, która była dla nas bardzo rozwijająca, bardzo inspirująca, są właśnie nasze współprace z artystami, którzy się kojarzą z popem. Na przykład nie wiem, mieliśmy bardzo ciekawy projekt z Andrzejem Smolikiem, mamy cały czas bardzo ciekawy wspólny projekt z Natalią Kukulską, gdzie podeszliśmy do grania w kwartecie jak do udawania, można powiedzieć, muzyki elektronicznej, co bardzo otworzyło nam oczy na zupełnie jakby nowy sposób grania na instrumentach smyczkowych, więc paradoksalnie te wszystkie sytuacje, które mogłyby się kojarzyć tylko i wyłącznie z tym, że ktoś w typowy sposób po prostu wykorzysta kwartet smyczkowy, dla nas są jakby bardzo dużą inspiracją i sposobem na to, żeby pójść muzycznie krok dalej, jakby poszerzyć własny horyzont.
A czy byli jacyś artyści, z którymi nie zgodziliście się wystąpić? Odmówiliście?
To jest w sumie trudne pytanie, bo co teraz można odpowiedzieć? Oczywiście, no propozycji jest dość dużo. Rzeczywiście dużo ludzi chciało nam zaproponować współpracę, ale my też z różnych względów część rzeczy jakby przyjęliśmy, część nie, bo też pomimo tego, że jesteśmy bardzo otwartym kwartetem na wszelką muzykę, To nie jest tak do końca, że po prostu chcemy grać zupełnie wszystko i być właśnie takim kwartetem usługowym, tylko właśnie chcemy być jak najbardziej sobą w każdym z tych projektów i też jakby nie do każdego projektu właśnie może my się nadajemy, albo nie chcemy w coś wchodzić, w czym się nie czujemy komfortowo.
No i do tego jeszcze odnosicie sukcesy, tworząc kolejne płyty, grając. Nie musicie robić do tego dodatkowego show na estradzie, tak? Jak niektóre kwartety.
No to prawda. Nie ruszamy się za bardzo na scenie. Ubieramy się w miarę normalnie. Wyglądamy też czterech takich zwykłych facetów. Czasami jak jedziemy samochodem, to niektórzy się zastanawiają, czy to firma murarska, czy to może sportowcy, a nie, to kwartet smyczkowy.
To jest też taka kwestia, że jesteśmy męskim kwartetem smyczkowym, dlatego jakby tego typu różne atrakcje często są domeną naszych koleżanek. My jesteśmy facetami i skupiamy się na graniu.
Słuchajcie, już wydaliście kilka płyt. W którą stronę teraz pójdziecie z kolejnymi waszymi projektami? Czy macie już taką wizję na troszeczkę zawężenie siebie, ewentualnie na taki znak jakości Atom String Quartet, który już będzie? Bo no, nie oszukujmy się, do tej pory tworzyliście bardzo różną muzykę, tak?
Tak. Jakbym wiedział, gdzie jest kręcimy, to bym się wyrwał do odpowiedzi teraz. A tak to w zasadzie ciężko stwierdzić.
Ale tu jeden się wyrywa do odpowiedzi.
No wyrywa się, ale w zasadzie, żeby trochę pomóc koledze w tym, co chciał powiedzieć, bo mnie się wydaje, że nie było jakichś takich specjalnych pomysłów przed nagraniem każdej kolejnej płyty, że wiedzieliśmy na 100%, w którą stronę pójdziemy, bo jednak cały czas piszemy utwory, one powstają. Za każdym razem ktoś coś przynosi nowego i ja na przykład osobiście coś pisząc, to nie zakładam sobie, że to będzie takie czy takie, tylko mam jakieś tam rysy, jak wiem po prostu mniej więcej, o co mi chodzi, ale tak naprawdę później cały czas dojrzewamy i robimy próby z konkretnym utworem i coś się nowego pojawia. Często tak bywa, ale nie wiem, w którą stronę pójdziemy. Nie chcemy się tak definiować już teraz.
Ja może też postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Do naszych płyt podchodzimy jako do zarejestrowania pewnego okresu zbioru kompozycji, które powstały w danym okresie i nie podchodzimy do tego, że na przykład jakby konwencja jest taka, dany utwór do tego nie pasuje, tylko po prostu rejestrujemy to, co naszym zdaniem jest najlepszego z danego okresu. I dlatego te nasze płyty, wszystkie trzy autorskie, które do tej pory nagraliśmy, są bardzo eklektyczne.
było spotkanie z zespołem Atom String Quartet i fragmenty najnowszej płyty zatytułowanej Seifert.
A my zapraszamy na jutrzejszy koncert Rzeki Muzyki inauguracyjny. Pojawi się Marcin Wyrostek, wirtuoz z kolei akordeonu. I wraz ze swoimi muzykami zaprezentują fragmenty trzech płyt, które już pojawiły się na rynku. Zanim spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską, to jesteśmy winne Państwu jeszcze wyjaśnienie i zapowiedź, że jutro spotykamy się nie o 22.
Tak, następuje zmiana, tak więc w niedzielę będziemy rozpoczynać salon klasyczny o godzinie 23. W sobotę normalnie po 22, a w niedzielę...
Też normalnie po
23. Też normalnie teraz po nowemu o 23. Prosimy odnotować tę zmianę. Mamy nadzieję, że będą się Państwo mimo jeszcze późniejszej pory chcieli z nami spotkać.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapuć-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne, wakacyjne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś, jak zwykle, wieczór muzyki polskiej, ale w wakacyjne wieczory proponuję Państwu wycieczkę w obszary muzyki dawnej. Wszak bardzo często, wędrując, podróżując, wchodzimy do miejsc naznaczonych historią, podziwiamy piękną sztukę z minionych wieków, delektujemy się malarstwem, rzeźbami, różnego rodzaju sztukami użytkowymi, rzemiosłem sprzed setek lat. I chciałoby się, aby wokół tych wrażeń pojawiły się także skojarzenia muzyczne. Wszak minione czasy miały także swoją muzykę, swój repertuar, bardzo różnorodny. Wszak życie i kultura to nie tylko muzyka wysokich lotów, to nie tylko twórczość wysoce artystyczna, ale także ta towarzysząca na co dzień człowiekowi. Dzisiaj zatem pierwsze spotkanie z muzyką wieku XVI. Muzyką, pośród której znajdujemy znakomite przejawy twórczości o walorach wysoce artystycznych, ale także utwory, dzisiaj byśmy powiedzieli, o rozrywkowym czy użytkowym charakterze. Wszak owych zabytków muzycznych mamy niewiele i z należytą pieczołowitością podchodzimy do wielu śladów, które coraz częściej odnajdujemy w wielu różnorodnych miejscach. Dzisiaj rozpoczniemy spotkanie z muzyką wieku XVI od twórczości instrumentalnej. To bardzo trudna do udokumentowania i do znalezienia muzyka. O ile w przypadku pieśni bardzo często znajdujemy zachowane słowa czy okazje, przy których dane pieśni i repertuar był wykonywany, o tyle wydaje się, że muzyka instrumentalna była bardziej spontanicznie wykonywana. Była częścią biesiad, była częścią muzyki użytkowej, tanecznej i tym bardziej pieczołowicie odnajdujemy ślady zachowujące jej istnienie, jej funkcjonowanie i odnajdujemy także sposoby na odnalezienie brzmienia tych utworów z XVI wieku. Dziś zespół Canor Canticus, zespół Viol da Gamba w składzie Aleksander Długajczyk, Wojciech Zalewski, Maria Sarab, Kazimierz Gruszczyński pod dyrekcją Marcina Zalewskiego zaprezentuje kilka utworów odnalezionych w dawnych zapisach nutowych, zapisach w klasztorze Świętego Ducha, słynnej tabulatury lubelskiej, z zapisów znalezionych w rękopisach krasińskich w Krakowie. W każdym razie utwory z XVI wieku dokumentujące działalność twórców tak znanych i znakomitych jak Valentin Backfark, o którym pisali kronikarze, że jest pierwszorzędną lutnią polskiego dworu. Diomedes Kato, który przybył z Włoch i był wzorem wykonywania muzyki nowoczesnej na owe czasy, muzyki włoskiej. Ale także twórców anonimowych polskich, Krzysztofa Klabona, kompozytorów, których znamy od niedawna, Piotra Drusińskiego i Valentina Hausmana, który prawdopodobnie był muzykiem pochodzącym z Niemiec, a jednak zafascynowany polską kulturą i muzyką, pisał tańce, które nazywał polskimi. Zatem w dzisiejszym spotkaniu rozpoczniemy od utworów Valentina Hausmana, który na dworze polskim komponując napisał tańce polskie, taniec drugi i trzeci, i potem słynnego Diomedesa Kato, kancona Diomedis. Utwory o charakterze improwizatorskim, utwory bardzo wyraziście pokazujące źródło muzyki instrumentalnej wieku XVI, jaką była twórczość przeznaczona do tańca, twórczość przeznaczona do po prostu umilania czasu, ale muzyka wytworna, muzyka dworska, muzyka przeznaczona dla kręgów wyrafinowanych słuchaczy. Zatem zespół Canor Anticus i utwory Valentina Hausmana i Diomedesa i Canzona Diomedis. Zespół Canor Anticus grał utwory instrumentalne z XVI-wiecznej literatury polskiej, kompozycje Valentina Hausmana i Diomedesa Cato. A teraz muzyka wokalno-instrumentalna, której przedstawicielem będzie Cyprian Bazylik z Sieradza. Kompozytor z XVI wieku, o którego życiu wiemy niewiele. Prawdopodobnie urodził się około 1535 roku. Wiadomo, że studiował najprawdopodobniej teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1557 roku otrzymał nazwisko Bazylik. Pracował wówczas jako dworzanin i urzędnik króla Zygmunta Augusta. W 1558 roku związał się z obozem Mikołaja Czarnego Radziwiłła na dworze w Wilnie, które było ostoją polskiej reformacji. Reformacyjny obóz miał swoje konsekwencje w działalności artystycznej Cypriana Bazylika. Dlaczego? Dlatego, że nowe podejście do muzyki, inna rola twórczości muzycznej wymogły zupełnie inny sposób komponowania. Cyprian Bazylik bowiem wierny ideałom reformacji pisał muzykę religijną, a niekoniecznie o liturgicznej funkcji. Pisał muzykę, która zgodnie z reformacyjnymi postulatami jako główny język obrała sobie język polski. I pisał muzykę bardzo prostą w swojej formie. Muzykę, która przypominała zwyczajne pieśni w taki oto sposób, aby każdy mógł je wykonywać, każdy mógł na swój sposób przeżywać i interpretować prawdy wiary. To taka muzyka, która w XVI wieku w Polsce odgrywała ogromną rolę. Pokazywała nie tylko kraj przysłowiowy bez stosów, w którym przemiany religijne traktowane były nie jako rewolucje, ale jako proces, który oddziaływał na wiele nurtów religijności XVI-wiecznej Rzeczypospolitej. Cyprian Bazylik i jego twórczość są przykładem właśnie tego rodzaju muzyki łączącej pewną tradycję silnej pobożności polskiej z reformacyjnymi ideami rozpowszechniania prawdy wiary, operowania narodowym językiem i poszerzania dostępu do prawd teologicznych tym, którzy na co dzień nie mieli do nich dojścia. Cyprian Bazylik to twórca, po którym pozostało niewiele utworów. 15 kompozycji, pośród których większość to właśnie zwyczajne modlitwy, wielozwrotkowe, wielowątkowe, w których odnaleźć można taką zwyczajną żarliwość prostych ludzi, którzy skupieni wokół dworu, czasami w imieniu swoim i służby, wykonywali ów repertuar z mniejszym lub większym zaangażowaniem. Dzisiaj zespół Cantilena z Sieradza, zespół Subtilior Ensemble i zespół instrumentalny Ars Nova Jacka Urbaniaka pokażą nam próbę rekonstrukcji, w jaki sposób wykonywano ten repertuar. Pojawią się utwory zarówno śpiewane przez głos solowy, jak i kompozycje wykonywane wielogłosowe i z towarzyszeniem instrumentów. To jakby kalejdoskop możliwości i różnych sytuacji, różnych sposobów wykonywania muzyki w wieku XVI, właśnie takiej muzyki, która krąg religijny poszerzała znacznie poza wnętrza kościoła, na dwory arystokratyczne i magnackie. Na początek nabożna piosenka, czyli żarliwa prośba o zmiłowanie i opiekę Bożą, wyrażona w wielozwrotkowej, pięknej, jak sama nazwa wskazuje, piosence z religijnym tekstem i utwór W Tobie, Panie, nadzieję mam. To charakterystyczne dla XVI-wiecznych kompozycji Cypriana Bazylika wersja polskojęzyczna psalmów. To nie tylko psalm Jana Kochanowskiego umuzycznił słynny Mikołaj Gomułka, ale także i Cyprian Bazylik sięgał po teksty psalmodyczne, tłumacząc je i wykorzystując język polski. W Tobie, Panie, nadzieję mam, to In te Domine speravi. W takiej oto wersji wykonywane były na dworach renesansowych, wykonywane były na dworach Radziwiłłów, będących zwolennikami reformacji. Zatem kanor Cantilena, Subtilior Ensemble, Ensemble Ars Nova i Jacek Urbaniak jako dyrygent w utworach Cypriana Bazylika z Sieradza. Były to dwie pieśni z kancjonału Zamoyskiego, reprezentujące typ religijnej muzyki domowej z XVI-wiecznej literatury, której reprezentantem w muzyce polskiej jest Cyprian Bazylik z Sieradza. Znakomity mistrz muzyczny, który działał jako tłumacz, jako sekretarz dworski, który między innymi spolszczył dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego o poprawie Rzeczpospolitej. Prowadził także kalwińską drukarnię w Brześciu Litewskim. Dzisiaj zachowanych 15 pieśni Cypriana Bazylika, jeszcze dwie o szczególnym charakterze. Pieśni, które w wydaniach swoich mają notatkę pieśni codzienne i przeznaczone są na dwa szczególne momenty z życia każdego chrześcijanina. Poranek, czyli pieśń ranna, gdy słońce wschodzi, oddająca Panu Bogu cały dzień i wszystko, co w nim nastąpi, z wielką żarliwością i ufnością, i pożegnanie chrześcijańskie na każdy dzień. To takie klamry owej religijnej muzyki domowej, które w XVI-wiecznej literaturze muzycznej polskiej odgrywały ogromną rolę. Wskazywały nie tylko na kunszt kompozytorski Cypriana Bazylika z Sieradza, który może ustępuje wielkim dokonaniom mistrzów renesansowej polifonii, ale jest dowodem umiejętności zgrabnego posługiwania się kontrapunktyką i prostymi strukturami pieśniowymi, które wszak w tej literaturze były znacznie ważniejsze i znacznie bardziej pożądane niż wyrafinowane techniki kompozytorskie. Wszak to muzyka pełna żarliwości i pełna prawdy. Jak mówił sam Bazylik, chociażby też śpiewem albo na jakim instrumencie, graniem ochłodę sobie czynić, a serce swoje pocieszyć. Zatem dwie pieśni codzienne Cypriana Bazylika z Sieradza, pieśń ranna, gdy słońce wschodzi i pożegnanie chrześcijańskie na każdy dzień w wykonaniu zespołu Cantilena z Sieradza, Subtilior Ensemble, Ensemble Ars Nova i Jacka Urbaniaka.
Oh,
Były to pieśni Cypriana Bazylika z Sieradza. I w dzisiejszym spotkaniu z muzyką renesansową, z muzyką polską XVI wieku, nie może zabraknąć Wacława Szamotu. To kompozytor, o którego życiu także nie wiemy zbyt wiele, urodzony około 1520 roku, zmarł około 1560. Wiadomo też, że jego działalność twórcza związana była zarówno z dworem, gdzie królowała wiara katolicka, z dworem królewskim na Wawelu, ale także i z działalnością hołdującym zasadom kalwińskim Radziwiłłów. Właśnie w utworach Wacława Szamotu odnajdujemy dwa ważne nurty splatające się w twórczości polskiego renesansu. Z jednej strony upodobanie do wyrafinowanych technik kompozytorskich, które królowały w wieku XVI, ale także i prostoty, naturalności tej, która wypływała z konieczności pisania muzyki na potrzeby dworu Radziwiłłów. I tak Wacław Szamotu z jednej strony pięknie prowadzi linię poszczególnych głosów, wykorzystuje technikę cantus firmus, a z drugiej pisze bardzo proste struktury, zwrotkowe piosenki, które w nabożnych tekstach zwracają uwagę na sens i istotę zwyczajnej, codziennej modlitwy. Zatem na dowód tej różnorodności języka muzycznego Wacława Szamotu dwie pieśni, na początek modlitwa, gdy dziadki spać idą, to chyba jeden z najsłynniejszych fragmentów z polskiej muzyki renesansowej. Już się zmieszka. Wiele chórów wykonuje ten rodzaj repertuaru, czasami z większym lub większym powodzeniem, ale za każdym razem zmagając się nieco z ową polifoniczną strukturą muzyki Wacława Szamotu. A o wiele prościej, o wiele wyraziściej ową naturalność pieśniową czy bezpośredniość modlitewną wykorzystuje Wacław Szamotu w innej pieśni. Nakłoń, Panie, ku mnie Twe ucho, to psalm 85. Błogosławiony człowiek, psalm 1. I Alleluja, chwalcie Pana, psalm 116. To utwory, w których mniej wyrafinowania renesansowego, a więcej zwyczajnej prostoty, nawet tanecznych rytmów odnaleźć można. I także tej żarliwości zwyczajnej, codziennej pobożności, która w twórczości XVI wieku coraz częściej w muzyce zarówno liturgicznej, jak i zwyczajnej, religijnej odgrywała rolę. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z XVI-wieczną muzyką polską utwory Wacława Szamotu, modlitwa, gdy dziadki spać idą, czyli już się zmieszka, Alleluja, chwalcie Pana, psalm 116. A na kolejny wieczór z dawną muzyką polską zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.
świeczące mi nigdy nie obcuje. Na świeców się spraw boskich stolicy wiaruje. Ale w zakonie pańskim ma swoje kochanie, a w nim będzie i nocy dziwne rozmyślanie. Ten będzie jak drzewo przy wodach szczepione, a szerdoce zbójności wielkie rozstrzenione. Bo Pan Bóg zna swe wierne, jaką drogą chodzą, a złe, którzy przetecznie niepobożność chodzą, do gruntu wykorzeni i wiecznie potraci. Tak on zawsze złym strodze dobrym hojnie płaci. Alleluja, chwalcie Pana Boga Wszechmocnego, narodowie wszyscy świata tego, a wielbicie w imię święte Jego, ludzie wszyscy stanu wszelakiego. Alleluja! Alleluja! A bowiem się nad nami zjawiła miłość Pańska i wielce wzmocniła. Wzmocniła się prawda święta Jego, a będzie trwać do czasu wiecznego. Alleluja!